Prawdę mówiąc o tym, że tutaj będę dzisiaj, to zdecydowaliśmy z Martin chyba w ostatni poniedziałek dzisiejszy, albo w niedzielę wieczorem. W niedzielę wieczorem chyba. Cieszę się, że jestem. Ostrzegano mnie przed tymi światłami, ale też mówiono mi, że się tutaj do nich przyzwyczaję. Współczuję tylko tym, co w pierwszym rzędzie siedzą. I w drugim, i trzecim, tak mniej więcej. Wszyscy na wszystkich patrzą z góry. Niezbyt dobrze się czuję w tym momencie. Ale że Pan Bóg mi pomoże. Przynajmniej nie macie problemu, żeby uznać mnie za wyższego od Was. Pismo Święte nas zachęca do tego, żebyśmy uznawali jeden drugich za wyższych od siebie. Prawda? Kiedyś na jednej z konferencji PDJ-u modliłem się Henryka Wieje przed jego usługą. Mówię, Panie Boże, uznaję go za wyższego od siebie. Tak w pewnym momencie spojrzałem sobie, myślę, no w sumie to nie jest trudne. Jeśli ktoś ma 90 kilka. Dobrze, pomodlimy się jeszcze. Ja chcę się pomodlić, proszę Pana Boga, żeby błogosławił to słowo, którym chcę się dzielić. Ojcze, dziękuję Ci z całego serca za to miejsce, dziękuję Ci za ten Kościół, dziękuję Ci za to miasto, dziękuję Ci za ten moment, w którym jesteśmy. Panie, dziękuję Ci, że możemy się cieszyć nieustannie społecznością z Tobą. Dziękuję Ci, że możemy się cieszyć Twoją łaską, Boże, i nieograniczonym niczym dostępem do Twojego tronu. I Boże, dzisiaj stajemy przed Tobą i mówimy, Panie, potrzebujemy stanąć dzisiaj przed Twoim tronem. Tronem, który jest tronem łaski i miłosierdzia, Panie, dlatego, że jesteśmy w desperackiej potrzebie Twojej łaski, Twojego miłosierdzia i Twojej miłości i Twojego posilenia, Boże mój. Dziękujemy Ci, że kiedykolwiek przychodzimy do Ciebie ze skruszonym sercem, to Ty nam nie odmawiasz. Nie odmawiasz nam ani swojej łaski, ani swojego miłosierdzia, ani swojej miłości. Dziękujemy Ci, Boże, że dzisiaj możemy stawać przed Tobą, Panie, i prosić o to, abyś nas błogosławił. Modlę się, abyś błogosławił to słowo, które chcę się dzielić, Panie. Modlę się, abyś namaścił moje usta, moje myśli, moje serce, Boże mój. Abyś też, modlę się, abyś otwierał nasze uszy duchowe, abyśmy słyszeli to, co Ty chcesz nam przekazać i co jest na Twoim sercu, co jest dla Ciebie ważne. Boże, błogosławimy Twoje święte imię. Halleluja, chwała Ci. Amen. Coś czuję, że się opalę. Chociaż jak jest lato i słońce mocno świeci, to przyznam, że jestem z gatunku tych, którzy unikają słońca jak tylko mogą. Oczywiście jestem Panu Bogu za słońce wdzięczny, ale opalać to się nie lubię. Posłuchajcie, chciałbym, żebyście otworzyli ze mną tekst z Ewangelii, przepraszam, nie z Ewangelii, z Księgi Proroka Izajasza. Aczkolwiek ten tekst jest cytowany w Ewangelii, według świętego Łukasza, 4 rozdział, 18 werset. Myślę, że tutaj Pan Jezus cytuje tam w Ewangelii Jana ten fragment, ale on jest właśnie zaczerpnięty bezpośrednio z Księgi Proroka Izajasza, 61 rozdział. Czytajmy kilka wersetów tutaj. 61 rozdział Księgi Proroka Izajasza, strona 807. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia i będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. I odbudują prastare, starodawne ruiny i podźwigną opustoszałe osiedla przodków. Odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. Myślę, że do tego momentu, może te cztery wersety. W ogóle to chciałbym, żebyście do mnie pomachali, że jesteście tam, bo ja jeszcze tak was nie widzę zbyt dobrze. I uśmiechnijcie się też do mnie, bo lubię, jak się ludzie do mnie uśmiechają. Od razu mi jest raźniej. Ten fragment Bożego Słowa, to co Pan Jezus wtedy tam zacytował, to był praktycznie początek Jego służby. Pan Jezus powiedział, po co przyszedł na tę ziemię, jaki jest Jego cel. Oczywiście my wiemy, że On przyszedł po to, żeby umrzeć, ale zanim Pan Jezus przeszedł drogę krzyża, to chodził w namaszczeniu, które dał Mu Bóg, kiedy Duch Święty na Niego stąpił. To namaszczenie, którego celem jest opatrywanie
tych, którzy są chorzy, tych, których serca są skruszone, ogłaszanie wolności, wypuszczanie ludzi na wolność. To była istota służby Pana Jezusa tu na ziemi. I jak wielu z was wie, że to jest też nasze powołanie od Pana Boga, żebyśmy to samo czynili, co czynił Pan Jezus. Wiecie o tym? Wiecie o tym. I to wiemy. Natomiast ja chcę się skoncentrować na tym drugim wersecie i w pewnym sensie spróbować odmalować wam obraz Pana Boga, który może być dla kogoś sprzeczny, dlatego że tutaj jest mowa o Bogu, który z jednej strony jest Bogiem pomsty, a z drugiej strony jest Bogiem, który ogłaszał rok łaski. Tu jest werset drugi, mówi, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. I myślę, że wy wiecie to na podstawie Pisma Świętego i z nauczań różnego rodzaju, że Biblia o Panu Jezusie mówi z jednej strony jako o lwie z pokolenia Judy, wiemy o tym, nawet jest taki fragment w objawieniu świętego Jana, który zestawia właściwie te dwa obrazy Chrystusa, z jednej strony lwa, a z drugiej strony kogo, pamiętacie? Baranka. Ja wielu z was wie, że te zwierzaki jeszcze razem na spacer nie chodzą. Że to jeszcze jest coś, co się jeszcze nie wydarzyło w przyszłości. Myślę, że tak, są takie też teksty, które mówiłyby o takim zestawieniu. Dzisiaj to zestawienie nam się straszliwie gryzie. Bo spróbujcie gdzieś baranka małego położyć albo postawić w okolicach lwa, szczególnie tego lwa, który jest głodny. My widzimy w tym obrazie jakąś sprzeczność. Wydaje mi się, że to jest niemożliwe do pogodzenia. I wielu ludzi ma problem z tym, żeby zobaczyć Boga, który jest z jednej strony lwem, z drugiej strony jest barankiem. Mają ludzie z tym problem. To wynika z tego, że my, nasze myślenie jest ukształtowane przez analityczny sposób myślenia, czyli wykluczamy, czyli mówimy, to jest albo to, ale nie może być to i to. I my wiemy, ci z was, którzy czytają Biblię, że to jest możliwe w Panu Bogu połączenie tych dwóch rzeczy. Że Chrystus z jednej strony jest barankiem, z drugiej strony jest lwem. I ja nie widzę w tym żadnej sprzeczności. Wielu ludzi uznaje taki fakt, bo Biblia takich obrazów, takich symboli używa, opisując Chrystusa, ale jest taki moment, gdzie człowiek się zastanawia, czy to jest możliwe. Czy to jest możliwe, kiedy Pan Jezus o sobie mówi, że jest pokorny, cichy i pokornego serca i mamy jakiś tam obraz pokory i cichości i w którymś momencie ten sam Chrystus, który jest barankiem Bożym, wchodzi do świątyni i co robi? Zachowuje się w sposób, w naszym odczuciu, bardzo agresywny, zachowuje się jak lew, tam nie ma przepraszania, tam nie ma jakiejś takiej miękkości czy miałkości. I niektórzy mogli powiedzieć, no Panie Jezu, przed momentem mówiłeś, że jesteś cichy i pokornego serca, to się zachowujesz w taki sposób. I z jednej strony znamy baranka, z drugiej strony Bóg chce, żebyśmy poznawali też lwa. Ja jestem o tym przekonany, że ludzie, kiedy się nawracają, powinni być utwierdzeni w poznaniu i zrozumieniu tej strony Pana Boga, czy tych przymiotów, czy tych atrybutów Pana Boga, które związane są właśnie z byciem barankiem. Tej łagodności, tego miłosierdzia, tego ciepła, ale z drugiej strony, kiedy człowiek zostanie w tym utwierdzony, i to jest związane bardzo mocno z obrazem Boga jako Ojca. Ten obraz Boga jako Ojca musi być w nas głęboko, głęboko, głęboko. Bóg ten obraz we mnie wmontowywał przez długie lata. I jestem o tym przekonany, że Bóg jest miłosiernym Bogiem, że jest pełnym łaskawości, że jest pełnym miłości. To jest poselstwo, jedno z ważniejszych poselstw w moim życiu. Bardzo fundamentalne. Ale też Bóg, w momencie, kiedy jesteśmy w tym poselstwie utwierdzenie, Bóg chce przyjść i pokazać siebie, żebyśmy Go zobaczyli też jako Boga, który jest Bogiem, jako Boga, który jest też lwem, który jest wojownikiem. I powiem wam, te dwa obrazy ja chcę wam dzisiaj pokazać, ja będę musiał się bardzo streszczać i śpieszyć, dlatego że te dwa obrazy Bóg mi pokazał w zeszłym roku i one są ważne do dzisiaj i widzę jakby dalsze rozwinięcie tego, co Bóg mi w zeszłym roku pokazywał. I zaczęło się to od 1 stycznia 2012 roku, kiedy byliśmy nabożeństwo u nas w Gorzowie w Nowy Rok i pamiętam, że czułem się tak sobie, jak wielu z was kiedyś się czuło tak sobie. A kto z was się czuł gorzej niż tak sobie? To ja się czułem tak sobie, albo nawet gorzej niż tak sobie. Największy problem polegał na tym, że za chwilę miałem wyjść i głosić kazanie. I wtedy zazdrościłem przeciętnym, zwykłym wierzącym, którzy sobie mogą przyjść już w ostatnim rzędzie. Mogą sobie wyjść, kiedy chcą i nikt ich nawet nie zaczepi. Ale dziwne by to było, gdyby pastor zboru, który za chwilę ma wygłosić kazanie, nagle sobie poszedł do domu. Prawda, że to zwróciłoby uwagę ludzi. I to jest ten dyskomfort związany z naszą służbą, że nie możemy sobie wyjść wtedy, kiedy chcemy. Musimy wręcz zrobić coś zupełnie odwrotnego, czyli wyjść i głosić wtedy, kiedy nam się nie chce. Wyszedłem i tak zaczynam, i tak mówię ledwo co. I mówię tak, wiecie co, właściwie dzisiaj jest 1 stycznia, czy to ma jakieś znaczenie? Czy Pan Bóg w ogóle jest zainteresowany naszym kalendarzem? Zresztą On, jeśli w ogóle jest w jakikolwiek sposób, ogranicza się do jakiegoś czasu i jakiś kalendarz mu nadaje jakiś tok postępowania, to na pewno, jeśli już, to prędzej żydowski kalendarz. 1 stycznia 2012. Czy to właściwie coś zmienia? I powiem tak, stoję i ględzę. I nie wiem, co ja chciałem właściwie powiedzieć. Ale wiem, że w trakcie tego zwiastowania, kiedy mówiłem o tej barankowej naturze Chrystusa na podstawie Ewangelii Jana, za chwilę tam do tego miejsca pójdziemy, 13 rozdział, nagle w trakcie tego zwiastowania Bóg przyszedł do mojego życia. I powiem tak, może to zabrzmi dziwnie, jak kaznodzieja mówi, że Bóg przyszedł w trakcie zwiastowania do niego i to się mi pierwszy raz przydarzyło. To nie znaczy, że Pana Boga nie mam, ufam, że jest, kiedy zwiastuje, ale to było absolutne nawiedzenie Boże i Bogu dzięki, że dobrał odpowiednią miarę do chwili, dlatego że tak naprawdę to się zaczęło w trakcie zwiastowania, a trwało przez następne 5 godzin. Także ja już, kiedy skończyłem zwiastować, już nie mogłem się doczekać, żeby trafić do domu, ale nie dlatego, że już miałem ochotę iść do domu, bo mi było źle, tylko dlatego, że już chciałem być przed Panem Bogiem. I wróciłem do domu i przez 5 godzin praktycznie leżałem i płakałem i Bóg dotykał mojego serca i nawiedzał mnie i to było związane z tym zwiastowaniem, które miałem wtedy 1 stycznia. I nagle się okazało, pod koniec tego kazania i zwiastowania, kiedy Bóg przyszedł do mojego serca, że na 1 stycznia to jest całkiem fajny dzień. Nawet 2012 roku. Nie spodziewałem się tego i Bóg mnie zaskoczył. I czytałem wtedy tekst i chciałbym, żebyście ze mną teraz przyjrzeli się temu tekstowi. To jest tekst Ewangelii Jana, 13 rozdział. Nie mam czasu, bo chcę o tym aspekcie Boga i o jeszcze tym drugim powiedzieć dzisiaj. W związku z tym muszę to skomasować jakoś krótko, żeby te najważniejsze rzeczy przekazać. Czytałem Ewangelii Jana, 13 rozdział. Jest powiedziane, przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. To są ważne słowa i można byłoby dużo na ten temat mówić, ale zostawiamy je. Istotne jest to, że Chrystus umiłował swoich uczniów, tych, którzy zostali Mu dani. Jest powiedziane, umiłował ich do końca, bezwarunkowo, całkowicie, takimi, jakimi byli. Nie jest tak, że jakąś część ich umiłował, a jakąś część nie. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, zamysł wydania go. To też ważny moment, bo to była ta wieczerza, gdzie i to spotkanie i uczniów z Panem Jezusem, w trakcie którego Judasz zostaje, pojawia się w jego sercu pokusa, żeby zdradzić Chrystusa. To jest ten moment, tragiczny moment, bolesny dla Chrystusa, jest cała historia o tym. Wiedząc dalej, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł, do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożywszy szatę, a wziąwszy przysiadło, przepasał się. Tu ten werset trzeci jest bardzo ważny, dlatego że on mówi o tożsamości Chrystusa. On mówi o tym, że Chrystus wiedział, skąd przychodzi, wiedział, dokąd idzie i dokąd jest. To stanowi o naszej tożsamości, że wiemy, skąd idziemy, wiemy, kim jesteśmy, wiemy, dokąd idziemy. Kiedy człowiek tego nie wie, a okazuje się, że bardzo dużo ludzi tego nie wie, nawet wierzących. Ich tożsamość jest mało osadzona w Panu Bogu. W związku z tym, z tego faktu, że tak jest, że ta tożsamość nie jest osadzona w Bogu, wynika wiele rzeczy. Konsekwencje zachwianego poczucia tożsamości w Bogu są rozmaite. Ale jedną z istotnych konsekwencji zachwianego poczucia własnej wartości jest to, że nie jesteśmy gotowi przyjąć postać sługi. I Chrystus jest powiedziane z tego faktu, że wiedział, kim jest, wiedział dokąd idzie i skąd przychodzi. I jego tożsamość była absolutnie osadzona na relacji z jego ojcem. Z tego względu jest powiedziane, wstał, nie bał się wstać, przepasać się. I to ten obraz przepasującego się Chrystusa, który składa swoje szaty i bierze przesiadło się i przepasuje, to jest obraz sługi. Słudzy tak robili. Przepasywali się prześcieradłem i w tym momencie to był znak na to, że są gotowi do tego, żeby służyć. I wiemy z tej historii, że Chrystus coś zrobił, że On umył swoim uczniom nogi. Kto z was tę historię zna? Wszyscy znacie tę historię. Niech mi będzie wolno powiedzieć, że ona na nas robi średnie wrażenie.
Dzięki za twój śmiech. Znaczy się zrozumiałaś, co chciałem powiedzieć.
Niektórzy są zdezorientowani lekko, co ja chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że ta historia na nas robi bardzo średnie wrażenie. Po czym to wiem, że ona robi na nas średnie wrażenie? No po tym, jak żyjemy, jak funkcjonujemy na co dzień, jak traktujemy siebie, jak traktujemy innych. Bo gdyby ta historia zrobiła na nas wrażenie, gdyby ona odcisnęła na nas swoje piętno, absolutnie zmieniłby się sposób, w jaki traktujemy innych ludzi. Bo istotą tej historii jest właśnie to. Powiem wam, dlaczego ta historia robi na nas małe wrażenie. Robi na nas małe wrażenie dlatego, że jest tu mowa o zjawisku, które było znane w tamtej kulturze, jakim było umywanie nóg. Tak? Kiedy przychodził gość do domu, a tam chodzili wszyscy w sandałach, wtedy słudzy, którzy w tym domu byli, na znak szacunku dla tego gościa, co robili, umywali mu nogi. To był czyn absolutnie osadzony w tamtej kulturze i dlatego, mówię, on do nas nie przemawia. Ponieważ umywanie nóg, fajnie brzmi. I ja, kiedy mówię to, to chcę powiedzieć, że absolutnie wcale nie jestem za tym, żeby ten kulturowy zwyczaj odtwarzać w naszych warunkach, w sensie wprowadzać go jako część rytuału, tak? Wyobrażać sobie nabożeństwo, w którym jest uwielbienie, później wszyscy sobie myją nogi, później jest dopiero zbieranie ofiary i później jest ogłoszenie jamy. Tak, wyobrażacie, że to wchodzi na stałe do naszych nabożeństw? Trudno sobie wyobrazić, bo to jest bardzo kulturowe i absolutnie, tak mi się przynajmniej wydaje, może się mylę, Panu Jezusowi nie chodziło, kiedy mówił to do swoich uczniów, w tamtych warunkach tak, ale nie myślę, że chodziło o to, żebyśmy załapali rytuał, ale żebyśmy zrozumieli istotę tego, co się wtedy stało. I powiem wam, co do mnie przemówiło, co mną wstrząsnęło, jeśli chodzi o tę historię, co sprawiło, że autentycznie przez, myślę, styczeń, luty, marzec zeszłego roku o niczym innym nie byłem w stanie tak naprawdę myśleć, jak tylko o tym obrazie Chrystusa, który klęczy przed swoimi uczniami. Jak wielu z was zdarzyło się umyć komuś nogi, rękę do góry? Jest tu parę osób. Czy się ze mną zgodzicie? Ja miałem raz takie zdarzenie, kilka lat temu, kiedy nasz dobry przyjaciel Rick Watkins, kiedy dowiedzieliśmy się, że zachorował na raka, polecieliśmy wtedy z Andrzejem, Dusiakiem, Jurkiem i Wieśkiem, polecieliśmy do niego tam, do Charlotte. I w trakcie jednego nabożeństwa i właśnie modlitwy o nich, w pewnym momencie poczułem bardzo wyraźnie, że mam umyć im nogi. Nie rozumiałem do końca, dlaczego Bóg tego ode mnie oczekuje, ale to było tak silne, że nie potrafiłem się jakby przed tym powstrzymać. Poprosiłem tam kogoś z miejscowych, żeby dali mi taką możliwość i przynieśli jakąś tam miednicę, czy cokolwiek to było. I pamiętam, zacząłem im myć nogi, jemu i Lisie. Tak, wiem, kim oni są, czym kim byli, bo Rick już jest po tamtej stronie. Myślę, że wieczność jest w pełni w stanie nam pokazać, jak wiele znaczyli dla tego kraju, jak wiele rzeczy, w wielu rzeczach Bóg ich użył w naszym kraju. Ja ich znałem dobrze, bo to byli moi też sąsiedzi przez 6 lat i przyznaję, że wiedziałem, z kim mam do czynienia, że mam do czynienia z ludźmi największego formatu. Sługami, pokornymi sługami, którzy kochali Pana Boga, którzy żyli niezwykle zdyscyplinowanym życiem, ale też w tym swoim dyscyplinowaniu, w którym żyli, nigdy nie okazywali ani pogardy, ani zniecierpliwienia, ani żadnych innych tego typu rzeczy dla tych, którzy tak żyć nie potrafili. Pamiętam, kiedy klęczałem przed nimi i umywałem im nogi, płakałem tak, że wydawało mi się, że wnętrzności mnie, że mnie osadzi od wewnątrz. I jak już nawet skończyłem myć im nogi, to leżałem i płakałem. I nie wiem, do dzisiaj nie potrafię powiedzieć, co to oznaczało, w sensie, dlaczego tak się działo. Bo to nie były myśli typu, nie wiem, myję Rickowi nogi, czyli się i Rick za jakiś czas umrze. Ja nie myślałem w taki sposób, zupełnie. To nie była tego typu kwestia. Ale to, co chcę powiedzieć, na co chcę zwrócić uwagę, to, że przy tym akcie umywania nóg, żeby komuś umyć nogi, jak wielu z was zdaje się sprawę z tego, że najpierw przed tym kimś trzeba uklęknąć. To jest najbardziej naturalna pozycja, jaką człowiek przyjmuje przy umywaniu nóg. Tak? I nagle sobie uzmysłowiłem, czytając tę historię,
że Chrystus, będąc stworzycielem, uklęknął przed swoim stworzeniem. I dopiero wtedy zrozumiałem jakby głębiej tej całej historii. Zobaczyłem Boga klęczącego, który klęczy przed swoim stworzeniem. Pomyślałem sobie, jakże często człowiek, który jest stworzeniem, nie potrafi schylić swojego czoła w pokorze i uklęknąć przed Panem Bogiem. W geście myślę uniżenia, bo klęczenie jest, czy miało być, to zewnętrzne klęczenie miało być objawem takiego stanu ducha, w którym my się uniżamy przed kimś. Myślałem sobie, człowiek ma problemy z tym, żeby schylić swoje czoło i uklęknąć przed Stwórcą. Człowiek ma problem, straszliwy problem z tym, żeby schylić swoje czoło, nie w czołobitności, nie w akcie bochwalczym, ale w akcie uniżenia. Ma człowiek problem z tym, żeby to zrobić przed drugim człowiekiem. I nasze postawy są tego najlepszym przykładem. To, jak traktujemy innych, jest dowodem na to, że nie potrafimy tego zrobić. Ja nie mówię znów zewnętrznych, tylko przed kimś uklęknąć. Ale ja mówię o takiej postawie naszego serca, naszego ducha, kiedy potrafimy uklęknąć przed drugą osobą. W geście uniżenia. A Stwórca, Wszechmogący Bóg, w Chrystusie nie bał się uklęknąć przed swoim stworzeniem. I tak naprawdę, kiedy czytamy tę historię, wczytujemy się tam w te wszystkie wersety, które są w tej historii, tak naprawdę w tym klęczeniu Chrystusa była jakaś forma błagania. Ja wielu z was wie, że my też mamy problem z tym, żeby kogoś o coś poprosić. To jest takie charakterystyczne czasami dla ludzkiej, niezależnej natury. Poprosić kogoś o coś. Prawda, że to jest problem? Bo nasza niezależna, pyszna natura nam na to nie pozwala. My chcemy sobie ze wszystkimi radzić sami, a czasami Bóg nas doprowadza do miejsca, gdzie stajemy w takim miejscu, gdzie musimy kogoś o coś poprosić. To jest łamiące dla naszej pysznej natury. Ale już kogoś błagać o coś, to dla nas wydaje się to straszliwie upokarzające i nie pasujące do tej godności, którą nam się wydaje, że mamy jako ludzie. A Chrystus nie boi się tym aktem klęczenia błagać uczniów o coś. O co On ich błaga? On ich błaga o to, że tak jak On im uczynił, żeby oni czynili też sobie nawzajem. I Pan Jezus nie miał wątpliwości co do tego. Wiecie, ten moment jest taki w tej historii, gdzie Piotr się przed tym zdraga. On nie chce tego. Dlaczego Piotr nie chciał, żeby Chrystus mu umył nogi? Dlaczego czuł się nieswojo, kiedy Chrystus przed nim klęczał? Wiecie dlaczego? Dlatego, że on rozumiał, że pewien porządek został zaburzony. To mniejszy służy większemu, a nie większy mniejszemu. W świecie tak jest, w świecie tak to funkcjonuje i taka jest mentalność ludzi w tym świecie, powiem więcej, taka jest mentalność ludzi też w Kościele, gdzie wydaje się, że to właśnie mniejszy służy większemu, a nie większy mniejszemu. Pan Jezus tą kwestię rozstrzygnął jednoznacznie. Pan Jezus powiedział, chce ktoś być między wami wielki, niechaj się stanie co? Sługą wszystkich. Dla Pana Jezusa nie było problemu, żeby to wyjaśnić i w Jego świecie wartości i w Jego królestwie te postawy są oczywiste, ale one są absolutnie nieoczywiste w tym świecie, w którym my żyjemy. I Kościół jeszcze nie przekroczył tej mentalności, która jest typowa dla tego świata i Kościół nie wszedł w tą mentalność, o której mówi Chrystus, czy o tych postawach, które On prezentuje. Kościół nie zaczął tych postaw praktykować tak naprawdę, w pełni. I Piotr się wzdragał przed tym, ponieważ przyjąć taką usługę od kogoś większego, powiem wam, to też potrzeba pokory. Ja miałem takie doświadczenie ostatnio. Z umyciem nóg już nie ma, wydaje się, że nie ma takiego aż problemu. Ale jeśli ktoś ma mi umyć nogi, to już jest problem. Ostatnio miałem taką sytuację na nabożeństwie. Stoję sobie, uwielbiam Pana Boga, nagle ktoś mnie puka. Ja patrzę, człowiek stoi z miednicą. Panie Boże, błagam Ci, z miliona powodów nie. I tak patrzę na jego błagalne wzroki. Ja mówię, co Ty chcesz zrobić? On umyć Ci nogi. Ja mówię, nie teraz. Muszę umówimy się jakąś prywatną sesję po... W zamkniętym pomieszczeniu, ty i ja. Ale nie w tym momencie, przy wszystkich. A co, jak ktoś przyjdzie, pierwszy raz przyszedł na nabożeństwo i sobie pomyśli, no ciekawy kościół. Pewnie, żeby się napisać, trzeba temu pierwszemu umyć nogi. Ale trafiło na dosyć upartego człowieka, który nie ustąpił. Zresztą nie ma rady, muszę usiąść, ściągnąć skarpetki, dać mu umyć nogi. I pomyślałem, to jest łamiące doświadczenie. Rozumiem Piotra, który się broni, mówi, Panie, nie, nigdy. Nie Ty mi będziesz mył nogi, ja Tobie. A Pan Jezus mówi, jeśli Ci nie umyję nóg, nie będziesz miał ze mną żadnego działu. Wybielaj. Wyobraźcie sobie, przyjeżdża do was do domu prezydent Polski. Macie bałagan w domu i z zaskoczenia wchodzi do was. Pan prezydent? Tak. Mogę gdzieś usiąść? Wchodzimy go do pokoju i wiemy, co w tym pokoju jest. Wiemy, że ta wizyta jest niezapowiedziana. Naprawdę niezapowiedziana. I gdzie go posadzić, żeby się nie czuć zażenowanym? W ogóle jak wejdzie do tego pokoju i zobaczy ten bałagan. Siada sobie taki prezydent w pokoju i on się nie czuje tym bałaganem zażenowany. Pan Jezus się nie czuł zażenowany bałaganem, który uczniowie mieli w życiu. Nie czuł się tym zażenowany. Bo on wiedział, miał jasną koncepcję, co z tym bałaganem może zrobić. Oni nie wiedzieli, a on wiedział. Bóg wie, jak uporządkować moje i twoje życie. Tym pewnie może jeszcze nie wiesz, ale Bóg wie. Wyobraźcie sobie, taki prezydent mówi, słuchaj, czy ja mógłbym posprzątać ich w pokoju? A ty mówisz, przenigdy, panie prezydencie, to jest moja rola, to jest mój dom, pan jest moim gościem. Jeśli nie pozwolisz mu posprzątać w swoim domu, to nawet sobie nie pogadamy. Nie będziesz miał ze mną żadnego działu. I Piotr w tej historii, kiedy zrozumiał, co Pan Jezus mu powiedział, mówi, Panie, nie tylko nogi, ale całe ciało moje umyj. I myślę, że gdybyśmy zrozumieli tę historię i to, co się dzieje, i w tej historii, odnosząc to znów do wizyty prezydenta, byśmy powiedzieli, Panie prezydencie, nie tylko pokój, ale kuchnię niech Pan sprzątnie. To się działo w tej historii, dokładnie tak. I Piotr miał do czynienia z Królem Królów i Panem Panów i myślę, że był świadomy wielu rzeczy. I Pan Jezus, kiedy to uczynił, powiedział, że wy teraz nie wiecie, co ja czynię, ale później się dowiecie, później zrozumiecie głębię tego całego zdarzenia. I ta historia mi mówi o tej barankowej naturze Chrystusa, który przychodzi z łaską, z miłosierdziem, z pragnieniem, by uporządkować nasze życie. Chrystusa, który przychodzi po to, żeby to życie oczyścić, który przychodzi do nas i ogłasza rok łaski Pana nad naszym życiem. I ta historia jest z jeszcze jednego względu szczególna. Chcę wam powiedzieć, że tak jak mówiliśmy, w tej historii jest opisane o tym, że w trakcie tej wieczerzy Judasz, czy w sercu Judasza pojawiła się myśl, żeby zdradzić Chrystusa. Jestem raczej tego pewien, że ten gest Chrystusa to nieprawdopodobne uniżenie, jeszcze raz chcę powiedzieć, klękający Bóg przed stworzeniem, że w tej ta historia, to zdarzenie, ten akt Chrystusa, to jego nieprawdopodobne uniżenie miało jeszcze jeden zasadniczy bardzo cel. Ja myślę, że Judas stanął przed wyborem w trakcie, kiedy to się działo. I myślę, że w sercu Pana Jezusa była taka myśl. Jeśli ten akt uniżenia do niego nie przemówi i nie powstrzyma go przed tym, co chce zrobić, nie ma takiej siły na niebie i na ziemi, która by była w stanie. I słuchajcie, wielu z nas, ja chcę prowadzić korektę do naszego myślenia. Ja jestem, uwierzcie mi, gorącym zwolennikiem, co tam jeszcze, propagatorem, wierzącym, jeśli chodzi o nadprzyrodzone działanie Boga w życiu Kościoła i w społeczeństwie. Jestem. Ja po prostu wiem, że bez nadprzyrodzonych rzeczy my w wielu rzeczach jako Kościół nie pójdziemy dalej. Kto z was to wie? Że potrzebujemy objawienia Boga cudów. W wielu sytuacjach. Potrzebujemy Boga, który objawi się w uzdrowieniach, w uwolnieniach i w wielu innych rzeczach. Potrzebujemy. To jest dziedzictwo Ewangelii. To nie jest kwestia dogmatów, to nie jest kwestia bycia w takim czy w innym segmencie Kościoła. To jest kwestia Bożego Słowa i ja wierzę w to, że mamy prawo się o to modlić i że to jest nasze dziedzictwo, z tego nie możemy zrezygnować. Chrześcijaństwo środków naturalnych to jest chrześcijaństwo, które nie ma przed sobą przyszłości, ale chrześcijaństwo, które się otwiera na sferę nadprzyrodzoną, ma. Amen? Ja myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy. I ktoś mógłby pomyśleć, mają taką teologię, że cuda i znaki są najważniejsze. Ktoś mógłby pomyśleć, gdyby Pan Jezus dokonał jakiegoś cudu, jeszcze takiego spektakularnego w tym momencie, to prawdopodobnie Judasz by uwierzył. Bo my często tak myślimy, gdy ktoś zobaczy taki a taki cud, to uwierzy. I my wiemy na podstawie Ewangelii, że tak, że cuda sprawiały, że niektórzy uwierzyli, a niektórych serca coraz bardziej się co zatwardzały. I my wiemy o tym też na podstawie Bożego Słowa, że diabeł też jest w stanie dokonać cudu. Wiemy o tym, czy nie wiemy? Że diabeł może się poruszać w sferze nadprzyrodzonej. I będzie się poruszał. I Biblia o tym mówi, i historia o tym mówi. I myślę, że w przyszłości będzie też konfrontacja mocy. Diabeł też będzie czynił cuda.
Ale Pan Jezus wiedział, że nie cud jest w stanie przemówić do Judasza, jeśli cokolwiek. Wiedział, że jeśli nie przemówi do niego jego chrystusowe uniżenie, to nie przemówi do Judasza już absolutnie nic. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że diabeł może dokonywać cudów. Ale jest jedna rzecz, której diabeł nie może i nie potrafi. Jest jedna rzecz, której diabeł nie może i nie potrafi. Jest jedna rzecz, której diabeł nie może i nie potrafi. Wiecie, czego nie potrafi? Diabeł nie potrafi się uniżyć. Diabeł by nie potrafił, też będąc tylko i wyłącznie stworzeniem, a nie stwórcą, nie potrafiłby uklęknąć przed człowiekiem. Nie potrafiłby uklęknąć przed Bogiem. A Chrystus nie ma problemu z tym, żeby uklęknąć przed swoim stworzeniem. Dlatego Pan Jezus wiedział, że jeśli Jego uniżenie, ten akt, w którym Stwórca, jeszcze raz chcę podkreślić, to klęka przed swoim stworzeniem, jeśli ten akt nie przemówi do Judasza, to oznacza, że dla niego konkretnie już nie ma w tym momencie żadnej nadziei. Powiem wam tak, mnie ten obraz klęczącego Boga, który tak naprawdę jest obrazem pokory Boga, niezwykle pociąga. Ja, jak wam mówiłem 1 stycznia 2012, to tuż przed tym okresem myślałem sobie tak, że ja właściwie o pokorze to już wiem wszystko. Tak. No, dziwnie brzmi, prawda? Tak mniej więcej brzmi, jak gdy moja córka, nasza córka Sonia miała 3 lata i wyznała mnie i mojej żonie: mamusiu, tatusiu, ja już wszystko wiem o kosmosie. Już byłem w takim miejscu, że wydawało mi się, Boże, już tyle mi rzeczy pokazałeś, tyle rzeczy ważnych przyjąłem w tej dziedzinie. Wydaje mi się, że ważniejszego i bardziej fundamentalnego poselstwa już mi nie dasz, bo widzę, jakie ono ma przyjęcie go albo odrzucenie, jakie ma konsekwencje w życiu nie tylko jednostek, ale i narodów. Przesłanie o uniżeniu, o pokorze. Wydawało mi się, że już wiem i nagle Bóg mnie zaskakuje i pokazuje mi coś, czego nie widziałem wcześniej. Jaki jest Bóg w tej dziedzinie? Jeśli On od nas wymaga uniżenia i pokory, to nie dlatego, że wymaga czegoś, co jest niemożliwe, bo On nawet jako Bóg potrafił się uniżyć. To cóż dopiero my jako ludzie? Nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć z tej krótkiej historii, z tego krótkiego, może historia nie jest krótka, ale z mojego krótkiego opisu, czy jesteście w stanie zobaczyć, jakie będą konsekwencje, czy jakie mogą być konsekwencje praktyczne dla nas, dla życia wspólnoty, dla naszych rodzin, jeśli załapiemy tę lekcję, której Pan Jezus tutaj uczył swoich uczniów? Uwierzcie mi, że to tak działa. Powiem wam, jak to działa. To tak działa, że ja gdzieś na ten temat usługuję i ludzie kiwają głowami. I pastor w jednym zborze, jak dzisiaj pamiętam, nie tak dawno temu, głoszy i on kiwa głową i podchodzi po nabożeństwie do mnie i mówi: bracie, to było ważne słowo, to było słowo dla mnie, przychodzimy do niego na kolację. I zachowuje się tak przy tej kolacji, jakby nic nie zrozumiał. Nic. Bo w dalszym ciągu siada jako pan i król i żona ma mu usługiwać. Nie, to nie o Malkę chodzi. Proszę was. Trzeba by się było urodzić zupełnie bez taktu, żeby coś takiego powiedzieć. Odrobinę taktu Pan Bóg mi dał. I po prostu nie mogłem zajść w głowę. Wydawało mi się, ten człowiek to rozumie. On przychodzi i mi dziękuję, bracie, dziękuję. Ale kompletnie nie zobaczył, jakie jest przełożenie tego słowa na praktyczne rzeczy. Kompletnie. Tak, uniżyć się, tak, umyć nogi. A przychodzi do domu i robi dokładnie to, co robił przed. I to nie jest tak. Bo nawet nie zakładam, że diabeł mu zdążył wykraść to słowo z serca, bo to było za krótko. Nie wiem. Ja zobaczę, to jest godzina. Jeszcze jest bezpiecznie? 12.30? Tak. Do której mogę?
Na która jest?
12.30, no mówię, która jest. Ty mówisz spoko. Ten aspekt Boga ja... Ten barankowy, ja podkreślam w postawach, dla mnie to jest ważne, było ważne, jest i pozostanie ważne. I powiem wam,
chyba coraz ważniejsze w pewnym sensie, bo jakby coraz więcej widzę, jakie są konsekwencje, jeszcze raz mówię, przyjęcia tego poselstwa lub odrzucenia. I takiego Chrystusa ja poznałem. Poznałem go jako baranka. Ale teraz wam chcę coś powiedzieć na temat Chrystusa, który jest też Bogiem pomsty. I powiem wam, co mi pomogło w tym, żeby to zobaczyć i kiedy to się stało. To się stało w zeszłym roku, w połowie roku mniej więcej. Otóż osoba z naszego biura przyszła do mnie i mówi: słuchaj, mam fajny film do obejrzenia, jakbyś chciał. Ja mówię: bardzo chętnie. Film pod tytułem Uprowadzona. Jak wielu z was oglądało ten film? No to ci, co oglądali, będą mieli punkt odniesienia, ci, co nie oglądali. Mam nadzieję, że uda mi się was zachęcić do tego, żebyście ten film obejrzeli. Ja ten film oglądałem i fragment, jak rozumiem, będziemy mogli za chwilę obejrzeć. Ale zanim, to jeszcze taki króciutki wstęp do tego. Krótki fragment obejrzymy. O, lew. On tu cały czas jest? Nie, on tak na mnie, tak zerka na mnie, tak wiecie, kątem oka. Tu powinien być jeszcze obrazek z barankiem, słuchajcie.
By było wszystko. Jesteś barankiem.
I ona bardzo od początku tu jest, tak? Ja jestem barankiem, dobrze. Ale barankiem niż baranem, tak.
Na wodę można pić, ona...
Można. Tam jest nawet filiżanka.
Tak, tak. Filiżanka jest, no.
Znacie film? Zaraz wam powiem, jakie okoliczności ja go dostałem. To jest film o, dla tych, co nie wiedzą, i błagam, nie mówcie mi, nie mów, o czym ten film jest, bo chcę obejrzeć. U nas gorzowni, którzy mówią, jak ktoś właśnie mówi, nie mów, jak chcę obejrzeć, to mówi się 200 zł. Znaczy, jak ktoś nie chce, żebym powiedział, o czym film jest, to 200 zł. Film jest o porwaniu. Porwaniu dwóch dziewczyn, w sensie takim społecznym, problem bardzo rzeczywisty na świecie, tak zwany z angielska human trafficking, po polsku się mówi handel żywym towarem. Bardzo poważna sytuacja, czyli bardzo poważny problem społeczny, międzynarodowy, gdzie się porywa młode dziewczyny w wiadomych celach. I w filmie są właśnie dwóch dziewczynach, które wybrały się na wakacje do Europy ze Stanów. I obie zostały zaraz po przylocie do Paryża, chyba się nie mylę, obie zostały porwane. Powiem wam, dlaczego klimat tego filmu i to, w jakim okresie dotarł do mnie, był taki dosyć i szczęśliwy, i nieszczęśliwy. Powiem wam, dlaczego nieszczęśliwy. Dlatego, że za dwa tygodnie od momentu, kiedy film dostaje, moja córka z koleżanką do Stanów miała lecieć. I tak obejrzałem ten film. I ta osoba absolutnie nie miała pojęcia, że to może we mnie wzbudzić takie dylematy, takie myśli. Typu, wiecie, no to nie jest takie hop-siup, nie? Leci córka, która jest niepełnoletnia, ma 16 lat, Sonia wtedy miała. Z pełnoletnią koleżanką, która skończyła 18 lat. Lecą do Stanów same. Oczywiście nie lecą tam i nie będą przy po Stanach same jeździć, no, ale lecą do kogoś, no, ale mimo wszystko. Ale sobie myślisz, no może Pan Bóg ten film mi pokazał, żeby mnie odszedł przed czym. Można takie pytanie sobie zadawać? No jeszcze jest czas, żeby powiedzieć: nie, dziecko, nie polecisz. Nie polecisz. Ja dopiero co oglądałem film o takich dwóch młodych, które poleciały i zostały porwane, i jedna z nich ginie. Całe szczęście nie poddałem się temu, chociaż takie myśli miałem. W pewnym momencie mi się tak ten film spodobał i to było jeszcze zanim Pan Bóg zaczął mówić do mnie, że w tym filmie jest jakieś dla mnie bardzo ważne przesłanie. Zanim Bóg zaczął mówić, to ja ten film jeszcze swojej córce puściłem. Siedzę tak z moją córką i z moją żoną Bożenką. Siedzimy tak i zaczynamy oglądać, i to jest tydzień przed wylotem. Ja sobie myślę: ja cię. Może ja źle odczytuję to, co się dzieje, ale i może ja jej ten film puszczę, może ja w jej sercu strach zasieję. Może nie powinienem. I tak przez 15 minut jeszcze walczę ze sobą. Ale reakcja mojej córki na ten film upewniła mnie, że chyba dobrze, że go oglądam. I teraz chciałbym, żebyście ten fragment obejrzeli. Ten moment porwania, którego jest w tym alegoria duchowa, i zresztą w całym filmie. Ona już odmalowuje, ona już jest we Francji, dobrze widzę? To, nie, to jest mama jej, to jest jej mama. Ta dziewczyna już jest we Francji, ojciec jest w Stanach. Aha, ojciec jej
pracował dla służb specjalnych przez długie lata, był znakomity w tym, co robił, tak? Był... I możemy już od tego momentu...
Cześć, tato.
Kim?
Miałaś zadzwonić zaraz po wylądowaniu. Przepraszam. Myślałem, że telefon się zepsuł. Spieszyłyśmy się na lotnisku. Gdybym miał numer do domu, gdzie się zatrzymałaś, mógłbym tam zadzwonić. Nie znam tego numeru. Kimi, to był jeden z warunków. Daj mi któregoś z tych kuzynów. Tato, oni wyjechali do Hiszpanii. Słowo, że nic o tym nie wiedziałam. W Hiszpanii? Chcesz mi coś jeszcze powiedzieć? Ktoś tu wszedł. Kuzyni wrócili? O Boże, oni zabierają Amandę. Co takiego? O czym ty mówisz? Tato, oni porwali Amandę. Posłuchaj mnie. Poznałaś kogoś w trakcie lotu? Nie. Na lotnisku? Nie. Tak, Petera. Jakiego Petera? To Amerykanin? Wie, gdzie mieszkasz? Jechał z nami taksówką. Tato, oni tu idą. Bardzo się boję. Wiem, skup się Kimi. Musisz wziąć się w garść. Ilu ich tam jest dokładnie? Trzech? Czterech? Gdzie jesteś? W łazience. Idź do najbliższego pokoju, wejdź pod łóżko i wtedy się zgłoś. Jestem. To, co teraz powiem, jest najważniejsze. Zostaniesz uprowadzona. Skup się, kochanie. Od tego wszystko zależy. Masz 5, góra 10 sekund. Bardzo ważnych sekund. Połóż telefon na podłodze. Wykrzycz wszystko, co widzisz. Kolor włosów, oczu, wzrost, blizny. Cokolwiek zobaczysz. Rozumiesz? Nadchodzą, słyszę ich. Pamiętaj, działaj w skupieniu. Wszędzie zaglądałeś? Przystaw bliżej telefon. Chcę ich lepiej słyszeć. Zaglądałeś do każdego pokoju? Wszędzie. Wyparowała. Marko, jesteś pewny, że były dwie? Tak mówił. Chyba wychodzą. To 80 centymetrów. Tatuaż na prawej ręce. Księżyc i gwiazda. Nie wiem, kim jesteś. Nie wiem, czego chcesz. Jeśli oczekujesz okupu, zapewniam, że nie mam pieniędzy. Mam natomiast wyjątkowe umiejętności, które zdobywałem w trakcie wieloletniej służby. Dzięki nim stałem się postrachem ludzi takich jak ty. Jeśli w tej chwili wypuścisz moją córkę, nic ci nie grozi. Nie będę cię szukać, nie będę dochodzić sprawiedliwości. Jeśli tego nie zrobisz, zacznę cię szukać. A gdy cię znajdę... Zabiję. Powodzenia.
Tyle. Co? Bywa, ja tę scenę widziałem wiele razy. Tak naprawdę, jeśli byśmy szukali, będziemy szukać, i chyba nie jest wcale trudno znaleźć duchową analogię. To jest to w pewnym sensie, w sensie dosłownym, że podobne rzeczy, jeśli chodzi o porywanie młodych osób, młodych kobiet na świecie, to się dzieje. Dzieje się to prawdopodobnie każdego dnia w różnych miejscach na świecie. I to w tym sensie historia nie jest nieprawdopodobna, jest bardzo prawdopodobna. Ale gdybyśmy spojrzeli na to stronę duchowej, to, co się w tym momencie stało, to się dokonuje praktycznie każdego dnia i to w setkach, tysiącach, a może w dziesiątkach tysięcy sytuacji, gdzie ludzie zostają porwani do niewoli. Zostają porwani do niewoli przez nieprzyjaciela. I my wiemy o tym, chyba wiemy o tym, kto jest nieprzyjacielem. Wiemy o tym? Jest tylko jeden nieprzyjaciel naszej duszy, to jest diabeł. Nie ma nikogo innego. Nie mamy nieprzyjaciół wśród ludzi. To jest moja filozofia, moje zrozumienie. Natomiast mamy jednego nieprzyjaciela, tego, który chce zatracić naszą duszę, tego, który chce nas zniewolić, zniszczyć i doprowadzić do śmierci fizycznej i duchowej. Gdybym nie widział tego, co się z ludźmi działo przez lata, to bym nie wierzył w to, że to jest możliwe, ale to się okazuje, jest możliwe. Dzieje się to czasami z ludźmi wierzącymi i oczywiście dzieje się to na masową skalę z ludźmi niewierzącymi. Ich serca zostają porwane w którymś momencie. Historia tej dziewczyny, żeby troszkę odmalować jeszcze obraz, jest taka, że właściwie można powiedzieć, że ona jest ofiarą też w pewnym sensie swojego rozbitego domu, dlatego że mama z tatą nie są już ze sobą. Kiedy rozmawiają na temat jej wyjazdu, jej rodzice już rozwiedzeni mają różne zdania na temat tego wyjazdu. Jej mama jest za, ojciec jest przeciwko dlatego, że mniej więcej wie, jak ten świat funkcjonuje, jak jest skonstruowany, wie, jak to wygląda. I on się w rzeczywisty sposób bał tej jej podróży, ponieważ on wiedział, co jej grozi. On nie był zaskoczony, on był w pewnym sensie troszkę jakby na to przygotowany, chociaż dla niego też, myślę, to było bardzo trudne. Natomiast jej mama była w tym sensie nieświadoma tych niebezpieczeństw i z łatwością ją oddała, tak naprawdę, nie wiedząc o tym, nie chcąc tego, z łatwością oddała ją w ręce nieprzyjaciela. Ja myślę, że to jest obraz, bardzo często obraz. Wielu rodzin, wielu małżeństw, wielu rodzin, rozbitych szczególnie rodzin, gdzie dzieci natychmiast stają się ofiarami tego, co się stało między ich rodzicami. To zranienie ciągnie się przez lata. I prawda jest taka, że kiedy człowiek jest zraniony, czy został zraniony w swoim domu rodzinnym, ma naturalną potrzebę, żeby ten brak w jakiś sposób pokryć. Szuka przyjemności, szuka spełnienia, szuka satysfakcji, szuka akceptacji, szuka utożsamienia się z kimś. I wtedy sięga po to, co jest przyjemne, wtedy sięga po rozrywkę. I my to rozumiemy jako wierzący ludzie. Takie są mechanizmy tego, że ludzie po pewne rzeczy sięgają. Dlatego, że są w nich ogromne deficyty akceptacji, miłości, dlatego czepiają się na rozmaitych relacji z różnymi ludźmi, czasami przypadkowymi. I prawda jest taka, że to ich coraz bardziej zniewala, coraz bardziej doprowadza ich do miejsca, w którym nie są zadowoleni ze swojego życia. To jest historia, która się powtarzała i powtarza miliony razy na przestrzeni wieków. Nic w tym nowego. I ona też, myślę, że gdzieś z tą pustką, której oczywiście nie widać na zewnątrz, bo co widać na zewnątrz? Co widać na zewnątrz? Na zewnątrz widać czasami dobrą minę do złej gry, ale kiedy człowiek się znajdzie sam ze sobą w pomieszczeniu, w którym nie ma nikogo innego, wtedy to wszystko, co w nim jest, co się wydarzyło, wtedy się dopiero w nim odzywa. Czasami trochę czasu potrzeba, zanim my poznamy kogoś drugiego i naprawdę dowiemy się, co jest w jego wnętrzu. I ta dziewczyna, myślę, szukając satysfakcji, spełnienia, postanawia sobie zrobić taką właśnie podróż gdzieś tam, coś przeżyć, czegoś doświadczyć, nie mając pojęcia, że czyha na nim niebezpieczeństwo. I kiedy zostaje porwana, w tym momencie jej ojciec nie ma żadnych oporów przed tym, żeby udać się w tą szaleńczą, pełną determinacji i miłości podróż po swoją córkę, po to, żeby ją odzyskać, czy wyciągnąć ją z rąk tych, którzy ją porwali. I kiedy oglądaliśmy ten film właśnie w naszym rodzinnym gronie, to reakcja mojej córki uruchomiła tą falę, myślę, objawienia, które popłynęło do mojego życia, w której zobaczyłem, że ten człowiek w tej historii w pewnym sensie reprezentuje Pana Boga, który wyrusza w pogoń po to, by odbić swoją córkę i Bóg wyrusza w pogoń po to, by wyrwać nas, nasze serca, nasze dusze, które są w jakiejś mierze często przez nieprzyjaciela też trzymane w niewoli po to, żeby wyrwać i doprowadzić nas do miejsca wolności. I to, co było charakterystyczne w tej historii, co było tak niezwykłe, co wzbudzało w pewnym momencie, kiedy oglądałem go po raz pierwszy, ten film wzbudzało mój sprzeciw, to ci z was, którzy oglądali, wiecie, jaką nie tylko determinacją się wykazał, ale jakiego to słowa użyć? Bezwzględnością. Nawet nie powiem fuj. Absolutną bezwzględnością w stosunku do tych, którzy porwali jego córkę i praktycznie, kiedy używał, dla tych, którzy nie oglądali, to tego nie zdradzę, ale się domyślicie za tym, co powiem,
Że pistoletu nie odżywał do tego, żeby ludzi odstraszyć. Nie wiem, czy wiecie. To nie było jak na depresji gangstera, kiedy, pamiętacie, strzelił 3 razy w poduszkę. Pamiętacie tę scenę? Jedna z ciekawszych, śmieszniejszych scen, jak go zapytał chyba ten psychoterapeuta, co on robi, jak się wkurzy. Gangster pyta, czy Robert De Niro pyta swojego psychoterapeuta, co robisz, jak się wkurzy? On mówi, walę w poduszkę. No to wyciągnął pistolet i w poduszkę bał. Ten człowiek nie używał pistoletu do tego, żeby odstraszyć wroga. On używał pistoletu i wszystkich innych możliwych narzędzi do tego, żeby wroga zgładzić. Absolutnie. I była tam taka scena, kiedy człowiek, z którym on prowadzi dialog tutaj przez telefon, ten na koniec, który mu mówi w takiej pyszczej pewności siebie, mówi good luck, czyli powodzenia. Ten człowiek, kiedy jest konfrontacja bezpośrednia między nimi, kiedy on próbuje od tego człowieka, tego, który porwał jego córkę, wydobyć informacje, sadza go na krześle, wbija mu jakieś druty czy gwoździe w nogi, podłącza to do prądu i przez zwiększanie napięcia próbuje tę informację od niego wydobyć. Pamiętacie tę scenę, ci z was, którzy oglądali? I w pewnym momencie to udaje mu się tę informację wydobyć. Wychodząc z tego pomieszczenia, ten człowiek krzyczy do niego, mówi, to jest prawda, co mówię. I w tym momencie on wychodzi i mówi, wierzę ci. Ale to tak niczego nie zmienia. I cyk. Nie wiem, 220 czy ileś tam. I tak siedzę i sobie myślę, wtedy jak oglądałem pierwszy raz, sobie myślę, no bezwzględny jest. Przesadził. A jaka była reakcja mojej córki, kiedy oglądała? To mi otworzyło oczy. Ja bałem się, jak ona zareaguje na to. I powiem wam, że ona całą sobą kibicowała jemu w tych nawet najbardziej bestialskich momentach. Wy sobie myślicie, ale ma córkę. Mam łagodną córkę. Są tu osoby, które ją znają, są świadkami, może mogą potwierdzić. Mam łagodną córkę. Nie słyszałam jej krzyczącej, a nie tym bardziej zdecydującej się nad kimś. Kiedy to się działo z nią, kiedy ona tak kibicowała, za każdym razem, kiedy on nie okazywał ani odrobiny miłosierdzia, ona tak, dobrze mu tak, super! I po prostu aż cała przeżywała, dobrze. Tak patrzy na nią. I w tym momencie mnie chyba olśniło. W niej odzywało się głębokie poczucie sprawiedliwości. Głębokie poczucie sprawiedliwości. Ona w tym swoim czystym, nieshumanizowanym sercu jeszcze nie potrafi dokonać takiego fałszywego rozdzielenia miłosierdzia i sprawiedliwości. Jakoby Bóg był miłosierny i przestał być sprawiedliwy. Nie, Bóg nie przestał być sprawiedliwy. Tylko, że tę sprawiedliwość Bóg w pierwszym rzędzie chce okazać komu? Komu? Nie wiecie, ja wiem, że jesteście zmieszani. Co ja chcę powiedzieć i w którą stronę zmierzę? Komu Pan Bóg chce okazać? Już odpowiedź padła. Komu Pan Bóg chce okazać sprawiedliwość? Komu? Diabłu. I Bóg, zobaczyłem w tej historii, kiedy oglądałem raz i drugi, trzeci obraz Pana Boga w tej historii, jest obrazem Boga, który jest absolutnie bezwzględny w stosunku do nieprzyjaciela. Że Bóg w tej historii okazuje się jako Bóg, który jest Bogiem pomsty. My takiego Go nie znamy. Myśmy o takim Bogu nie słyszeli. Chciałbym, żebyście otworzyli ze mną 5 Księgę Mojżeszową. Bogu dzięki za Nowy Testament. Amen. Ale tak jak Martin się odnajdziesz w samochodzie, Bogu też dzięki za Stary Testament. I nie jest tak, uwierzcie mi, nie jest tak, że Pan Bóg się nawrócił, jak przyszedł Pan Jezus, Bóg Ojciec. Że kiedyś był taki i taki, a w Nowym Testamencie nie, Bóg jest ciągle ten sam. Tylko, że my mamy klapki na oczach i pewne rzeczy nie widzimy. Bóg pozostaje Bogiem miłosierdzia, tak, to prawda, ale Bóg też pozostaje Bogiem sprawiedliwości, który pomści krzywdę, którą nieprzyjaciel wyrządził, szczególnie jego ludowi. 35 werset 22 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej mówi tak. Pomsta należy do mnie, Ja odpłacę. Jak wielu z was kojarzy ten fragment z tym, co Paweł mówi w liście do Rzymian? Paweł z tego fragmentu cytował, gdzie Bóg mówi, pomsta należy do mnie. Jak wielu z was wie, że pragnienie zemsty jest pragnieniem związanym bezpośrednio z poczuciem sprawiedliwości? Ręka do góry. Nie wiecie? Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem zemsty czy pomsty. To znaczy, że w nim jest chęć zemsty? To dlaczego Pan Bóg mówi nam, żebyśmy się nie mścili? Powiem wam dlaczego. Dlatego, że Bóg wie, że nasza pomsta po pierwsze nie będzie sprawiedliwa, po drugie Pan Bóg wie, że nasza pomsta skala nasze serca i dlatego Bóg mówi tak, rozumiem twoje pragnienie, żeby się zemścić, ale zostaw tę kwestię mi. I mieliśmy taką historię lata temu, którą ja opowiadam czasami w tym kontekście. Lata temu zorganizowaliśmy obóz gdzieś tam w Dębniu Lubuskim i pamiętam, że pani na tym obozie, kierowniczka, w którymś momencie coś się z nią stało. Nie wiem, co to było, czy dlatego, że murzyn czy czarny człowiek usługiwał na naszym obozie, czy dlatego, że się głośno do późna modliliśmy, ale ubzdrowała sobie, że jesteśmy sektą. I zaczęła nas ścigać niemiłosiernie, policja na nas nasyłała. Myśmy tam piekło przeżyli. I wypuszczała nas z tego obozu, jak z obozu koncentracyjnego, każdego z osobna odmeldowywała. Jedna tylko furtka w całym obozie była otwarta, przez którą wychodziliśmy, bo ona sobie ubzdurała, że nas jest tu absolutnie więcej niż się zgłosiło, że prawdopodobnie ludzie w nocy przez płot skakali i nocowali za free. Przeżyliśmy straszliwe upokorzenie i ostatniego dnia tej imprezy daje nam do podpisania jeszcze fakturę na 1600 zł. Nie myśmy to organizowali bezpośrednio, w sensie ja, ale człowiek z Dębna Lubuskiego, pastor. I on mi nie podpisze tej faktury, bo to absolutnie nie wynika z umowy. Ona mówi, dobrze. Dwa tygodnie później przychodzi faktura na 3200 zł. To tym bardziej nie płacimy, bo to jest niesprawiedliwe. I czujemy, że to jest niesprawiedliwe. I w pewnym momencie pani podaje sprawę do sądu. My tą sprawę w sądzie przegrywamy, odwołujemy się, jesteśmy z odwołaniem spóźnieni o jeden dzień. Dlaczego jesteśmy spóźnieni? Bo były wakacje, byliśmy na urlopach. Jeden dzień się spóźniamy. O tym, czy możemy się odwołać, mimo tego, że jesteśmy dzień spóźnieni, decyduje sędzina, która nas zasądziła. Jak myślicie, co zdecydowała? Możemy się odwołać, czy nie?
Nie
możemy się odwołać, oczywiście. I nagle zderzenie z tym wymiarem sprawiedliwości, który jest u nas, myślę, Boże, to jest straszne. Ale na pewno sprawę wygramy. Pani sobie powołała, ta, która nas oskarżyła, powołała sobie adwokata i adwokat jej bronił. Myśmy przyszli sami, pamiętam, Marek Majewski, ja, jeszcze kilka osób. Przeżyliśmy straszliwe upokorzenie w tym sądzie, straszliwe. Pani do chłopaka, który faktycznie wyglądał młodo, ale miał 30 lat, mówi, chłopcze, ile ty masz lat? Stań do niego, mówi. On wstaje, mówi, 30. Nie było ani przepraszam, ani nic kompletnie. Upokarzające doświadczenie, przegrywamy sprawę, mamy do zapłacenia 6200 zł. Pojechaliśmy do tej pani, pamiętam, z tym chłopakiem, z Arturem, i Pan Bóg nam powiedział, nie macie prawa na żadną inną postawę, jak tylko na to, żeby ją błogosławić. Ale mówię, Boże, to jest trudne. Pan mówi, nie macie prawa na żadną inną postawę. Przyjechaliśmy, widzimy, jak ona nad nami triumfuje. Dajemy 6200 zł. Czujemy się pokrzywdzeni, uważamy, że to jest niesprawiedliwe. Jesteśmy zdezorientowani, dlaczego tą sprawę przegraliśmy. Pan Bóg mówi, przegraliście z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie przyłożyliście duchowej miary do duchowych rzeczy. Wydawało wam się, że wygracie, ponieważ racja jest po waszej stronie. Tak, to jest prawda. Ale drugi powód, dla którego Bóg mówi przegraliście, jest taki, że chciałem, żebyście doświadczyli niesprawiedliwości na własnej skórze. Jak wielu z was doświadczyło niesprawiedliwości na własnej skórze, ręka do góry? Zastanawialiście się, dlaczego wam się to przytrafiło? Powiem wam dlaczego. Bo tylko ci, którzy niesprawiedliwie zostają potraktowani, zaczną łaknąć sprawiedliwości. Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości, albowiem oni będą co? Nasyceni. Zastanawiam się, dlaczego Bóg dopuścił tą niesprawiedliwą rzecz w moim życiu? Dlatego, że Bóg chce, żebyś zaczął łaknąć sprawiedliwości. I pani triumfowała nad nami. Widać, co było w jej oczach. A my jak zbite psy wyjechaliśmy od niej tylko jednym poleceniem od Pana Boga. Mamy ją błogosławić i się o nią modlić. I nie mogliśmy nawet złej rzeczy mówić. I 3 miesiące później jechałem przez tą miejscowość, bo to jest 40 km od Gorzowa, po kogoś do Rzepina, ośrodek się nazywa Leśna Dolina. Przejeżdżę koło tego ośrodka i nie mogę uwierzyć własnym oczom. Ten ośrodek jest zrównany z ziemią. Zajeżdżam do miejscowości, tam pytam się, co się stało z Leśną Doliną. On mówi, to pan nie wie, 3 miesiące temu spłonęła. I teraz wiem, że oczekujecie ode mnie tego, że powiem, że zareagowałem tak. O, jak mi przykro. Jakżeś się zmartwiłem. Mogę być szczery? Czy szczerość jest mile widziana w tym miejscu? To powiem. Nie. Wiedziałam, że to jest absolutnie Bóg. Wiedziałam, że Bóg przyszedł i pomścił. Ale wiesz, też miałam świadomość tego, że do tego, że Bóg mógł zrobić swoje, my musieli zrobić swoje. A to swoje to było błogosławienie i nie branie spraw w swoje ręce. Bo gdybym ja chciał pomścić tę krzywdę, prawdopodobnie bym to zrobił w sposób daleki od doskonałości. To jest raz, dwa, skalałbym swoje serce. A moje serce było chronione przed negatywnymi emocjami i gniewem dlatego, że się zdecydowałem na przebaczenie nie tylko ja, ale inni. I Bóg zrobił swoje. I powiem wam, żaden humanizm nie zaburzy tego mojego poczucia satysfakcji w tym momencie. Mój Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. I On się nie da z siebie naśmiewać. I doświadczyliśmy tego, co mówi Pismo Święte, że dotykanie Jego ludu jest dotykaniem źrenicy Jego oka. I teraz ten człowiek, który wyruszył w podróż po tą swoją córkę, tak jak mówiłem, był absolutnie bezwzględnie zdeterminowany, a do tego jeszcze doskonale przygotowany. Pamiętacie, co on mówi? Dobrze się na tym znam. Całe życie na tym pracowałem. Ja pamiętam, jak moja córka leciała do Stanów, ja mówię, Sonia, na mój spryt, na moją inteligencję, na moją mądrość i strategię nie masz co liczyć. To ją pocieszyłem, nie? Ale powiem ci coś, dziecko, nie boję się ciebie wysłać, bo wiem, jaki jest mój Bóg. Ale wiem jedno, że jeśli chodzi o determinację i miłość, to ona w moim sercu była, bo pamiętam taki moment, kiedy jestem gdzieś w sąsiedztwie, kupuję coś w sklepie i nagle ktoś mówi w tym sklepie, słyszał pan, w 20 bombę podłożyli. 20 to jest szkoła mojej córki, tylko Sonia chodziła do szkoły. Ja mówię, jak to 20 bomba? I wiecie co, nawet nic już nie zastanawiałem się nad tym, co robię, tylko szybciutko do domu, do samochodu i gonię do tej szkoły, wybiegam tam faktycznie, patrzę, szkoła jest otoczona taki, wiecie, specjalnym pasem i biegnę tam w kierunku szkoły i jestem absolutnie zdeterminowany, żeby wejść tam do środka i chronić, czy zabrać stamtąd moje dziecko. Zatrzymała mnie policja, mówi, pan tam nie wejdzie, młodzież już jest ewakuowana. Teraz sprawdzamy faktycznie, czy alarm o tej, czy informacja o tej bombie jest prawdziwa. I wiecie co? Determinacja jest w tym momencie taka, że się człowiek nie zastanawia, typu, to nie było coś takiego, a wejdę do tej szkoły, wybuchnie bomba i ja wylecę w powietrze. Kompletnie nic z tych rzeczy. Była absolutna determinacja, żeby moje dziecko wyrwać z tego miejsca niebezpieczeństwa. I to jest zdeterminowane i spowodowane miłością, którą mam do mojego dziecka. I teraz, kiedy myślę dzisiaj o tym, co Bóg czyni, co chce czynić i widzimy jakby początki tego właśnie procesu, o którym mówię. Kiedy Bóg przychodzi jako sędzia surowy do nieprzyjaciela, po to, żeby wyrwać Jego lud z rąk nieprzyjaciela, to sobie myślę, Boże, jesteś z tym absolutnie w tym zdeterminowany i jesteś bezwzględny, nie masz żadnej litości dla nieprzyjaciela. I na żadną litość diabeł ze strony Pana Boga nie może liczyć, ale może człowiek, który jest w tym procesie, liczyć na Bożą łaskę i Boże miłosierdzie. I teraz rozumiecie, dla kogo jest ten rok łaski Pana? Rozumiecie, dla kogo? Dla kogo jest ten rok łaski Pana? Dla nas. Dla kogo jest dzień pomsty naszego Boga? Dla naszego wroga. Wiecie, my nie potrafimy tego rozgraniczyć, ale Bóg potrafi. Rozgraniczenie, gdzie Bóg patrzy na nasze życie i widzi dzieło nieprzyjaciela w naszym życiu. Ja mówię do wierzących. Ja zostawmy na razie ludzi z tego świata. Ja mówię o wierzących. Bóg widzi dzieło nieprzyjaciela w naszym życiu. I on przychodzi, jak Bóg mówi, przychodzę z sądem. My często drżymy, bo my nie wiemy, jaki on jest. Bo nie znamy jego natury baranka. Z tego to wynika. Dlatego zacząłem od tego. To nie jest wszystko, że tak powiem, pozbawione sensu. To, co jedno z drugiego wynika. Kiedy Bóg mówi, przychodzę jako sędzia, to my zaczynamy drżeć, dlatego że nie wiemy, co Bóg z nami zrobi. Nie wiemy, jaka jest jego natura. Bóg mówi, wycisz się. Przychodzę jako sędzia do nieprzyjaciela w twoim życiu. Do ciebie przychodzę jako Bóg łaski i miłosierdzia. Przychodzę osądzić nieprzyjaciela i jego dzieło w twoim życiu. Tak, będziesz tą walkę i ten sąd czuł w sobie. Zastanawiamy się, skąd to dziwne takie wewnętrzne poczucie. To rozdarcie, ten ból, te jakieś dziwne emocje. Bóg mi pokazał dawno temu, że bardzo często, nie twierdzę, że zawsze, bardzo często, to jest Bóg, który w moim wnętrzu rozstawia się z nieprzyjacielem. Ja muszę mu powiedzieć tak.
I zrozumcie, w tej historii nie było takiego wątku, że ojciec usiadł i pomyślał sobie tak. No ja to dziecko wyraźnie ostrzegałem. Zrobiło to, co chciało, to teraz niech ponosi konsekwencje. Teraz niektórzy myślą, że Bóg tak myśli. No przecież ostrzegałem go. Pakuje się, sam wpakował się, to niech się teraz sam z tego wygrzebie. Nie ma takiego czegoś w ojcu. I to nie jest, bo teraz może sobie myśleć, no dobra, ale ja się sam w to pakowałem. Powiem tak, no źle, że się sam to pakowałeś, ale z Bożego punktu widzenia to nie ma znaczenia, czy on po ciebie wyruszy, czy nie. Nie ma żadnego znaczenia. On nie zatrzyma się w połowie drogi. Nie, co ja robię? Przecież on się sam w to wpakował. Niech się teraz sam z tego wyzwoli. Nie, jej ojciec wiedział, że ona nie jest w stanie się z tego wyrwać sama. I wielu wierzących ludzi jest w takich tarapatach, w takiej niewoli, w takich zniewoleniach, że Pan Bóg wie, że wielu się z tego samych nie wygrzebie. Dlatego wyrusza jako bohater, jako wojownik po to, żeby odzyskać to, co bezprawnie należy, czy zostało przejęte przez nieprzyjaciela, żeby wyrwać kogoś z niewoli. I ten tekst jeszcze raz. Pomsta należy do mnie, ja odpłacę, do czasu, gdy zachwieje się noga ich. Gdyż bliski jest dzień klęski ich i śpieszą się ich przeznaczeni. Gdyż Pan upomni się o prawo swego ludu, ulituje się nad sługami swoimi. Zwróćcie uwagę. On się nad sługami swoimi, nad swoimi dziećmi zlituje. Jedyna rzecz, która by mogła Boga przed tym powstrzymać, żeby walczyć o twoją duszę, to gdybyś mu powiedział wprost w oczy nie. Ale i wtedy Bóg by się zastanawiał. Czy ten człowiek wie, co mówi. Gdy zobaczysz, że znikła siła i że nie ma ani niewolnika, ani wolnego i powie, gdzie są bogowie ich, skała, na której polegali, którzy tłuszcz rzeźnych ofiar ich zjadali i wypijali wino ich ofiar z płynów. Niech powstaną i pomogą wam, niech będą wam osłoną. Patrzcie teraz, że to ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga i pozbawiam życia i darzę życie i ranię i leczę i z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać, gdyż podniosę ku niebu rękę moją i powiem, ja żyję na wieki. Gdy wyostrzy mój miecz błyszczący i sąd podejmie ręka moja i wywrę zemstę na wrogach moich, odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą. Krwią upoję strzały moje. Zobaczcie, jaki drastyczny opis. Jak ktoś, kto załapał tylko ideę Boga miłosiernego i baranka, będzie miał z tym obrazem problem i z wieloma obrazami w Biblii. I będzie chciał Stary Testament wyrzucić. Nie róbmy tego. Bo jeśli czegoś nie rozumiemy i coś nam się kłóci, to jest kwestia objawienia, którego jeszcze nie mamy, a nie tego, że tu jest coś nie tak. Bo te rzeczy, ja mogę wam powiedzieć na świadectwo, te rzeczy się we mnie absolutnie ułożyły. Ja dzisiaj nie widzę konfliktu w moim myśleniu pomiędzy Bogiem miłosierdzia a Bogiem surowego sądu. I nie mam problemu z tym, żeby uwierzyć, że Bóg przychodzi w przebudzeniu, w chwale i w mocy. I nie mam problemu z tym, żeby uznać, że przychodzi też ze swoim sądem otrzeźwiającym, budzącym i potrząsającym. Nie mam problemu z tym. Ja dzisiaj jestem w stanie pogodzić teologię Dawida Wilkersona z innymi kręgami, które walczyły z sobą przez lata. Bo Dawid Wilkerson słyszał sąd, sąd, sąd. Ale oni słyszeli miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie. Słyszeli przebudzenie, słyszeli chwała, słyszeli Boże działanie. I ludzie nie mogą z tego pogodzić. Ja nie widzę się konfliktu żadnego. Dlatego, że pogodziło się we mnie, czy pogodziły się we mnie te obrazy Boga. Krwią poległych i pojmanych z nieczesanych głów wrogów. Wysławiajcie narody, lud jego, gdyż pomści krew sług swoich, a zemstę wywrze na wrogach swoich, ale ziemię swoje i lud oczyści z grzechu. Czy dlaczego Bóg przychodzi jako Bóg pomsty? Żeby swój lud i swoją ziemię oczyścić z grzechu. Tak, Pismo Święte mówi, i to jest prawda, jeśli człowiek ma na co się uskarżać, niech się uskarża na swój grzech. To jest też nasz bardzo rzeczywisty wróg i Bóg o tym wie. Kiedy człowiek się dostaje w niewolę nieprzyjaciela, dostaje się z powodu grzechu. Ale Bóg obiecuje w tym słowie, że wywrze zemstę na swoich wrogach. Mam pytanie, czy są tu na sali jacyś wrogowie Pana Boga? Powiem tak, żeby było to też jasne. Objawią się i objawiają się wrogowie Pana Boga wśród ludzi. I tę samą bezwzględność, którą Bóg stosuje wobec nieprzyjaciela, zastosuje też wobec człowieka. I jak czytacie Izajasza 63 rozdział, kiedy Bóg przychodzi, Chrystus w purpurze, Ten obraz Boga, którego wierzący ludzie nie chcieliby widzieć. Obraz Boga, który, gdy się taki Bóg objawi w czasach ostatecznych, przyniesie ogromne zgorszenie do wielu w Kościele, którzy załapali tylko jedną część Pana Boga i ją zrozumieli. Chrystusa, który przychodzi w purpurze, który depcze narody w swoim gniewie. Jak ten obrazowy język Jezajasza mówi, że czerwień tych winogron tryskała na jego szatę i do jego szatę splamiła. Ta splamiona szata to nie była czerwień z winogron, to była czerwień krwi ludzi, którzy stanęli jako wrogowie Pana Boga. Ale mam pytanie, czy na tej sali są wrogowie Pana Boga? Zemstę wywrze na wrogach swoich. Ale ziemię swoją i lud, ten, który jest przypisany Jemu, oczyści. Wielu ludzi dostało się w ręce nieprzyjaciela w swoim życiu. Jeszcze raz mówię, nie wnikam w powody. Najczęściej powody są takie. Zostaliśmy gdzieś w którymś momencie naszego życia zranieni. I nie ma co do tego wątpliwości po 20 kilku latach służby, 30 kilku latach bycia wierzącym, że instrumentem numer jeden, którego diabeł używa przeciwko ludziom, jest zranienie. Nie mam wątpliwości do tego. Jeśli to zranienie nie zostaje poddane Bogu, nie zostanie uzdrowione, to diabeł ma niczym nieskrępowany przystęp do naszej duszy i to naszą duszę skrawek po skrawku zniewala. Nie zapomnę świadectwa jednej osoby. Niedawno słyszałem kobiety, która z rodzicami pojechała na misję do Kolumbii. Kolumbia to jest bardzo niebezpieczny kraj. Kraj, w którym jest masa negatywnych, złych, straszliwych rzeczy. Partyzantka komunistyczna, kartele narkotykowe, walka między nimi o wpływy, o ideologię, o władzę, o wszystko. To się nieprawdopodobne rzeczy tam działy. Kiedy ona tam była, mówi, że nie była pewna żadnego dnia, czy przeżyje ona, jej rodzice, kościół, w którym są, bo zdarzały się sytuacje, gdzie wpadali ludzie do kościoła, jacyś partyzanci strzelali do ludzi, zabijali ich. I mówi, przeżywała straszliwą traumę. Posłuchajcie. Ale mówi, to nie było najgorsze. Najgorsze było to, że od 4 do 10 roku życia była wykorzystywana seksualnie przez innego misjonarza też ze Stanów. I mówi, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, jakie spustoszenie to wywołało w mojej duszy. Jakiś gniew i jakiś bunt obrócony przeciwko Bogu. A słowa się nazywa Shirley Hanley. Ona jest dzisiaj w Ajhopie. I opowiadała o tym, jak ją Bóg prowadził do zrozumienia tego, że przychodzi jako surowy sędzia, bezwzględny sędzia do nieprzyjaciela w jej życiu. Jak Bóg skrawek duszy po skrawku zdobywał dla siebie. I ona wiedziała, że z takiego zranienia się nie wyjdzie w naturalny sposób. To rozumiała. Ale była przekonana, że jest skazana do końca swojego życia na bunt przeciwko Panu Bogu. Bóg to uzdrowił. Bóg to zmienił. Bóg oczyścił jej duszę. Ona kocha dzisiaj Pana Boga. Przebaczyła swoim oprawcom. Jest osobą wolną. I takich świadectw, jak macie świadomość, jest pewnie znacznie więcej. I pewnie na tej sali siedzą ludzie, którzy zostali zranieni. I dzisiaj jesteście w niewoli nieprzyjaciela. Ale chcę wam coś powiedzieć. Powstaje pokolenie ludzi dzisiaj, którzy też za prorokiem Izajaszem coś mówią. Tekst, który przez objawienie do mnie dotarł jako pierwszy tekst objawiony mi przez Boga zaraz po nawróceniu 30 kilku lat temu. Lecz lud jest złupiony i obrabowany, wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach, stali się łupem, a nie ma kto by ratował. Wydanie na splądrowanie, a nikt nie mówi oddaj. I nawet nie wiedziałem, że ten tekst, czy to objawienie o Bogu pomsty, które Bóg dał mi w połowie zeszłego roku, sprawi, że Bóg nas pod koniec roku poprowadzi do modlitwy ludzi, w której dzieją się z ludźmi rzeczy, których nie widziałem przez 30 lat swojego życia. Gdzie ludzie byli w głębokiej niewoli nieprzyjaciela, gdzie wydawało się, że nie ma dla nich ratunku, nadziei, że się nic w ich życiu nie zmieni. Bóg dał nam strategię modlitwy o tych ludzi, 21-dniową, to znaczy przez 21 dni, 7 małżeń starszych, modli się po 3 dni i spotyka każdego dnia i przez 3 dni pości o te małżeństwa, bo to są na razie małżeństwa, później będą też osoby samotne i tak dalej. I powiem wam, Bóg dokonuje cudów na moich oczach i na naszych oczach. wyrywa z tych ludzi, w tych ludzi z niewoli nieprzyjaciela, ale my stajemy w miejscu, w którym mówimy: oddaj do nieprzyjaciela. I powiem wam, zero litości. Zero litości dla wroga. Świadomość tego, jaki Bóg dał nam autorytet. Ale w tym wszystkim ogromna miłość i ogromna łaska i ogromne miłosierdzie i ogromne ciepło dla ludzi, którzy stali się w pewnym momencie niewolnikami. Zero potępienia dla człowieka, ale zero miłosierdzia dla nieprzyjaciela. O Chrystusie jest powiedziane, ponieważ znienawidził nieprawość, a umiłował sprawiedliwość, dlatego. I tam jest w liście do Hebrajczyków powiedziane, co się dzieje, co dlatego. I Bóg nas prowadzi do takiego miejsca, gdzie tak jak On nienawidzi wroga, nienawidzi jego dzieł, ale kocha człowieka. Dla wroga ogłosił rok, dzień pomsty. Dla człowieka ogłosił rok miłosierdzia i rok łaski. I powiem wam, wkraczamy w taki moment w historii, ja jestem o tym przekonany, w historii Kościoła, gdzie będziemy widzieć Boga, który przychodzi i walczy o nas, jak nigdy do tej pory. Ja tą walkę Boga o siebie widzę od lat. I powiem wam, Pan Bóg, mam nadzieję, że zdobył już większość terytorium mojego życia. Są jeszcze jakieś maleńkie momenty, ale wierzę, i o to coś Bóg zawalczy. Ja sam jestem zbyt głupi, zbyt słaby, żeby sobie z tymi rzeczami poradzić, ale mój Bóg przychodzi i walczy o mnie. Powstańmy. Ze względu na czas nie mogę przeczytać tych różnych tekstów biblijnych, które pokazują właśnie takiego Boga, którego musimy zobaczyć. Ale musimy też absolutnie zobaczyć łagodnego baranka. Bo kiedy Bóg przyjdzie i powie, przychodzę z sądem do twojego życia, to się przerazi i przestraszy, że Bóg będzie chciał ciebie zniszczyć. Nie. On w tym procesie, w którym możesz czuć się fatalnie, rozprawi się z twoim wrogiem, ale ciebie postawi na gruncie wolności, czystości, świętości, satysfakcji w nim i tak dalej. Pytanie jest, czy mu na to pozwolimy? Czy będziemy się opierać? Lepiej nie. Bóg wyruszył już w podróż po mnie i po ciebie dawno temu. I On nas doprowadzi do miejsca całkowitej wolności. Chciałbym się o to pomodlić dla was. Żebyście ten aspekt Boga, ten jeden i ten drugi, żebyście przyjęli przez objawienie. Żebyście się w trakcie, gdy to się dzieje, nie pogubili w swoich emocjach. Żebyście w trakcie, gdy te emocje są w was, nie podejmowali złych wyborów. Tylko żebyście potrafili w ciszy i w zaufaniu czekać na Pana Boga. Wierząc w to, że On waszą sprawę doprowadzi do końca, ponieważ On jest tym, który rozpoczął ten dobry proces wiary w was i go ma moc, co też, dokończyć. On jest sprawcą i dokończycielem twojej wiary. I chociaż ty się zachwiałeś i ja się zachwiałem, to chcę ci powiedzieć, mój i twój Bóg się nie zachwieje. Chociaż ty się przestraszyłeś i przeraziłeś, mój Bóg się nie przestraszy, nie przerazi. I chociaż tobie się wydaje, że jesteś w rękach nieprzyjaciela, nic się już nie jest w stanie uwolnić, to chcę ci powiedzieć, tak jak w tej historii, obejrzysz ten film do końca, w ostatnim momencie, kiedy wydawało się, że już jest po wszystkim, ojciec wkroczy na arenę i powie nieprzyjacielowi: oddaj. I wtedy będziesz szczęśliwy, wracając w ramiona swojego ojca, i tam poczujesz się naprawdę bezpiecznie. Panie Boże, dziękujemy ci z całego serca że jesteś klęczącym barankiem, który nie wzdragał się, nie bał się, nie lękał, żeby uklęknąć przed swoim stworzeniem. Nie było niczego, czego byś nie był w stanie zrobić, żeby się uniżyć przed człowiekiem. I krzyż jest tego najdoskonalszym przykładem i dowodem. Tak to na krzyżu uniżyłeś się najbardziej. Kiedy nasze grzechy wziąłeś na siebie, Jezu. I dziękuję ci za ten obraz, który chcesz odmalować przed naszymi oczyma, obraz Chrystusa ukrzyżowanego. obraz Chrystusa klęczącego. Ale dziękujemy Ci też za to objawienie o tym, że Ty jesteś też Bogiem pomsty, że jesteś lwem ryczącym. Że jesteś absolutnie bezwzględny w stosunku do nieprzyjaciela. Że jesteś i objawiłeś się po to na tej ziemi, aby zniweczyć wszelkie dzieła diabelskie. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty je zniweczysz w naszym życiu. I zanim będziemy mogli w pełni pójść z autorytetem, uderzać w dzieła nieprzyjaciela w życiu innych ludzi, Ty chcesz zniweczyć jego dzieła w naszym życiu. W związku z tym, Panie, my chcemy zadeklarować to, że poddajemy się Tobie. Dziękujemy Ci, że to nie dzisiaj, ale dawno temu wyruszyłeś w tą pogoń za naszą duszą. Dziękujemy Ci, że nie starczy Ci ani miłości, ani determinacji, ani strategii, żeby się rozprawić z naszymi wrogami. I Panie, dziękuję Ci, że na te sarkastyczne, pyszne słowa wroga, który mówi powodzenia, Ty masz miłość, determinację i swoją bezwzględność w stosunku do Niego. I dziękujemy Ci, że Ty wygrasz, bo wygrałeś już na krzyżu. I że to zwycięstwo objawi się w naszym życiu. I Panie, dzisiaj chcemy stanąć przed Tobą i wyznać coś, co jest gdzieś głęboko w sercu każdego z nas. To, co powiedział Dawid, ta prawda chowana na dnie duszy jest taka, Boże. Chcemy być całkowicie wolni. Wolni od tego, co nas usidla. Wolni od tego, co nas zniewala. Wolni od tego, co działa przeciwko naszej duszy. I Ciebie prosimy, Ojcze, abyś w swojej mądrości osądził nieprzyjaciela w naszym życiu. I Tobie dziękujemy, Ojcze, że w tym sądzie Ty na nas masz wzgląd i Ty nam w tym sądzie okazujesz swoje miłosierdzie, swoją łaskę. I za to Tobie dziękujemy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Bóg Was błogosławi i niech to słowo wykona swoje dzieło w sercu każdego z nas, bo ono jest absolutnie do każdego. Do mnie też.
Dziękujemy.
Dziękujemy.